Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Te wszystkie nad wyraz ciepłe, ostatnie jesienne dni, czy to w lesie, czy nawet w domu, czy nawet gdzieś na spacerze w mieście naszym pięknym Lublinie, no cóż, sprawiły, że trzeba było troszeczkę uruchomić ręce. I nie trzeba było je uruchamiać do tego, żeby przecierać, nie wiem, z zimna i zziemnięte palce gdzieś tam rozcierać. Nie, nie. Tylko do tego, żeby oganiać się jeszcze, drodzy Państwo, od jakiegoś spóźnionego komara, od jakiejś natrętnej muchy, która się, nie wiem, gdzieś ostatnio przebudziła, bo tak ciepło. Czy Państwo też mieli takie doświadczenia? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Gdyby chociaż mucha zjawiła się także tutaj, w naszym radiowym studiu, być może Państwo usłyszeliby również i jej bzyczenie, ale ponieważ nasza audycja obfituje w różnego rodzaju odgłosy, piękne, dźwiękowe lasu, no to może gdzieś i to bzyczenie muchy by nam uciekło. A przecież podsumowując, i zrobiliśmy to wraz z leśnikami, tak naprawdę ten rok nie był chyba taki straszny, jeśli chodzi o komary i wszystkie inne bzyczące owady w lesie.
Tak, był łagodny, bo wszyscy myślą, że komary rozwijają się tylko i wyłącznie w wodzie. I to jest prawda. Potrzebują wody, ale nie wody bieżącej. Na przykład nie rozwijają się w strumieniach najbardziej. Najwięcej tych larw powstaje w kałużach, po prostu w kałużach, w błotach, w takich bagienkach, kałużach. W związku z tego, że mieliśmy suszę, opadów w tym roku było przynajmniej tutaj na naszym terenie bardzo mało, w związku z czym komary nie miały się gdzie rozwijać i było ich zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich. Podobnie zresztą z innymi owadami, które nie oszczędzają leśników, pracowników leśnych. Było ich mniej ku ich i naszym zadowoleniu. Meszki prawie nie było, natomiast najbardziej dokuczające są te gzy. Bo komara jeszcze można, powiedzmy, w przenośni przeżyć. Natomiast ukąszenie gza, przynajmniej w moim organizmie, jest zachowane przez jakiś tydzień, półtora, zanim się to miejsce wygoi. Po komarze to jest kilka godzin i jest po kłopocie. Natomiast gzy są tutaj bardzo niedobrymi owadami pod tym względem.
Czy Państwo również jako tacy turyści leśni też stosują taką skalę stopniowania? Co jest najbardziej uciążliwe, jeśli chodzi o różnego rodzaju owady w lesie właśnie dla nas, dla ludzi? Czy myszki, czy komary, czy na przykład gzy? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Ale dzisiaj chciałabym, żeby Państwo nie tylko wytężali słuch, być może chcąc usłyszeć jakieś bzyczenie przebudzonej w te ciepłe dni muchy, a może tak naprawdę dobrze by było także i poćwiczyć wzrok. Warto zerknąć na nasz profil społecznościowy Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. Tam pokazałam Państwu takie ostatnie znalezisko właśnie z tego tygodnia, z Lasów Mirczańskich. Cóż to takiego może być, drodzy Państwo? To trochę takie spóźnione znalezisko, oczywiście związane z grzybobraniem.
Bardzo smaczny grzyb o takiej piankowej strukturze, jak ptasie mleczko. Niektórzy obawiają się, myślę, że przy odrobinie, że tak powiem, wiedzy nie da się pomylić tego grzyba z żadnym innym. Bardziej na przykład kanie łatwiej pomylić z muchomorem niż purchawicę z jakimś innym grzybem. No, choćby na kształt i w ogóle budowę tego grzyba jest charakterystyczna, nie da się pomylić. A grzyb bardzo smaczny. Można powiedzieć, że ma kształt piłki, tylko trzeba go zebrać w odpowiedniej fazie. Musi być jeszcze biała ta struktura, nie może być przebarwiać się na brązowo, bo wtedy już on już wydziela zarodniki, więc już się nie nadaje do spożycia. Czyli ta pierwsza faza wielkości tak naprawdę piłki do piłki ręcznej będzie najsmaczniejsza.
I rzeczywiście miałam szansę i okazję podnieść taką piłkę. Nie była to już biała piłka. Była bardzo lekka, ale naprawdę przeogromna. Powiedziałabym, że nie w jednej ręce, a w dwóch dłoniach tak naprawdę musiałam ją trzymać, chociaż nie jest to wcale ciężki grzyb. 801 50 10 22, a także jak zawsze lasmałparadio.lublin.pl.
Najłatwiej można znaleźć w starodrzewiach takich sosnowych, oczywiście z udziałem drzew liściastych jak najbardziej, ale żeby był ten starodrzew sosnowy, wtedy najłatwiej spotkać takiego grzyba. Ona sobie rośnie normalnie na lesie, z daleka widoczna bardzo, bo choćby gabaryty dość duże, no i kolor biały, więc z daleka widać.
Z daleka widoczna, z daleka widać. Kolor biały, ta już nie jest biała. I na zdjęciu to Państwo widzą, jest po prostu brązowa tak naprawdę we wszystkich możliwych odcieniach jesieni. No piękna jest naprawdę i zwraca uwagę, zwłaszcza jeśli spojrzymy na jej średnicę i tego pniaczka, obok którego leży, to naprawdę porównywalnie do wiekowego drzewa. Dzień dobry Pani Tereso.
Dzień dobry. Ja tutaj przysłuchuję się właśnie tej audycji dotyczącej tych much, tych gęs. No i też mam przeżycia. Wiele, wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze byłam młodą z młodzieżą, wędrowaliśmy po Bieszczadach. Tych Bieszczadach, których dzisiaj już nie ma, gdzie spotykaliśmy takie opuszczone, właściwie wypalone wsie, jakieś pozostałości po mieszkańcach, którzy tam kiedyś egzystowali. No i w pewnym miejscu musiały być tam jakieś takie miejsca, gdzie te gzy kiedyś sobie tam urzędowały, bo wiadomo, było bardzo dużo krów kiedyś. No i przechodziliśmy właśnie przez takie opuszczone, wypalone, taką opuszczoną, wypaloną wieś i nagle wchodzimy w taki rój, dosłownie rój gies. One zaczęły nas atakować wszędzie, więc natychmiast zatrzymaliśmy się, zaczęliśmy zapinać wszystko, co było do zapięcia, żeby jak najmniej takiego otwartego ciała pozostawić, plecaki na plecach, więc plecaki to były dosłownie oblepione tymi grzami. Nie mieliśmy odwrotu, bo po prostu trzeba było iść dalej. Przeszliśmy ten odcinek i tak nagle, jak te gzy się pojawiły, tak nagle one nas opuściły. Po prostu może bały się, że zabłądzą do swojego miejsca zamieszkania. Także okazuje się, było to strasznie nieprzyjemne. Ja do dzisiaj, jak wspominam tą wędrówkę, to ja mam ciarki na ciele. Na szczęście skończyło się bez żadnych jakichś takich ubytków, uszczerbków na zdrowiu, ale wspomnienia pozostały. Także to takim czymś. Myślę, że dzisiaj już Bieszczady są już zupełnie inne i turyści nie spotkają takiego miejsca, takiego ataku gies.
Rzeczywiście. To tak naprawdę jak inwazja tych gzów, tak nam to pani tutaj przedstawiła, jak horror rodem z Hitchcocka.
To była jedna chmara, w którą wyszliśmy i musieliśmy ją pokonać.
Pani Tereso, ja natomiast jeszcze zwróciłam uwagę, że kilkukrotnie nawet w czasie tej wypowiedzi powiedziała pani, że teraz to już nie są takie Bieszczady, po jakich nam zdarzało się wędrować. Rzeczywiście na pewno coś w tym jest. Ale muszę pani powiedzieć, że gdyby wybrała się pani teraz w Bieszczady z jeszcze młodszym pokoleniem, tak jak ja to robię z własnymi córkami, to tak naprawdę dla nich to też jest odkrycie zupełnie innych gór, ciągle jeszcze aż tak bardzo niezadeptanych jak chociażby Tatry. I również z takim, a nie innym widokiem przestrzeni, połonin i tego wszystkiego, czym są tak naprawdę Bieszczady. Więc tak naprawdę być może każde z pokolenia widzi i czuje i współodczuwa właśnie tak, a nie inaczej te wędrówki po górach. Więc dla nich teraz, dla tych, którzy mają 8 lat, to są właśnie takie Bieszczady, o których może za te 20 czy 30 lat będą opowiadali, a to już teraz nie są takie Bieszczady, jak wtedy, kiedy wędrowaliśmy z rodzicami. To tak a propos troszeczkę filozofowania przyrodniczego. Bardzo dziękuję Pani Tereso.
Mogę jeszcze sekundeczkę?
Proszę.
Wiem, o czym Pani redaktor mówi. Ja mam znajomą koleżankę, która po raz pierwszy pojechała w bardzo, bardzo, bardzo dorosłym już życiu. Pojechała w Bieszczady, bo tyle słyszała o tych Bieszczadach, jakoś nigdy jej nie było po drodze. Wystarczył jeden krótki wypad w Bieszczady, żeby się w nich zakochać I od tej pory nie wyobraża sobie roku bez chociaż krótkiego odwiedzenia tych miejsc. Ja wiem, Bieszczadom nigdy nie ujmie się roku, bo one po prostu są przepiękne. Są tylko inne. Inne niż te, które ja pamiętam. Na przykład stanie w stodole razem z safarami, którzy nad ranem przyszli i tam się rozlokowali. No tego to już dzisiaj chyba nie ma. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Bieszczady były, są i będą, mam nadzieję, zawsze piękne, tylko tyle, że inne.
To prawda, a tegoroczna jesień w Bieszczadach, ach, ci, którzy mieli takie szczęście wędrować właśnie jesienią, tą ciepłą, niesamowicie jesienią i ciągle jeszcze, akurat w Bieszczadach bez śniegu, no bo w Tatrach sytuacja wygląda zupełnie inaczej, w tych najwyższych partiach gór, no to drodzy Państwo, naprawdę miód na oczy i na serce. Wszystkiego dobrego Pani Tereniu, pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, odwzajemniam życzenia, pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Dziękuję bardzo, a Państwo się zastanawiają, cóż to za piłka, już nie biała, a brązowa, lekka, ale rzeczywiście konkretnych gabarytów. A ja podpytuję jeszcze pana leśniczego tak naprawdę, jak ją przyrządza, bo on lubi zajadać tę piłkę.
Bardzo prosto, na zasadzie smażenia w jajko, bułka, paniereczka i na patelnię na rozgrzany tłuszcz i możemy się zachwycać i delektować.
Nie, nie, proszę nie regulować radioodbiorników. To nie jest ani program jakiś nowy kulinarny, ani program sportowy. Tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju informacje sportowe już mieliśmy szansę wysłuchać. Tak dużo mówimy o tej piłce. Cóż to może być za piłka? Państwo się zastanawiają. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor i słuchaczom. Czy to jest może czesznica olbrzymia?
No, topo jest zbliżony, że tak powiem, wyglądem, ale nie ta nazwa i nie ten grzyb jednak.
Państwo też... bo jeszcze jest taka nazwa pruchawica olbrzymia.
Właśnie, to jest to.
To jest ta pruchawica.
Purchawica. Tak, bo Państwo też tutaj o wielu purchawkach generalnie nas informują. I tak, purchawka może tak, ale purchawka to coś małego. To naprawdę jest, to jest jedna dziesiąta. Taka purchawka, jaką często spotykamy w lesie, to jest jedna dziesiąta tej, którą ja znalazłam w Lasach Mieczańskich w tym tygodniu. No, niesamowita rzecz. Trochę za duża, żeby zachować ją jako eksponat i na przykład w redakcyjnym pokoju zamieścić, bo chyba by mnie współtowarzysze, redaktorzy pogonili z tym znaleziskiem, ale na zdjęciach jest, można podziwiać, jak najbardziej tak. Cieszę się, że ma pani taki zapał, pani Krystyna, do tego, żeby jednak wyszukiwać informacje.
Wyszukać?
Tak.
Wyszukać i się od samego rana
się dowiedzieć. No,
tak,
bardzo
a panie
dobrze.
Redaktor, jak wróci do tych Bieszczad, to ja jestem też tam w tym roku, byłam właśnie w Bieszczadach, też tak jesieniak było ciepło. A byłam jeszcze bardzo, bardzo dawno, jak byłam jeszcze w podstawówce w latach 70. I wtedy już mi się te Bieszczady tak śniły później po nocach, ale jak byłam w tamtym roku, to mi się to wszystko odnowiło. Oczywiście byłam w innych miejscowościach, ale też Bieszczady są wspaniałe. Można się w nich zakochać, chodzić, mimo że mogą chodzić i osoby niepełnosprawne i sprawne, bo są tam tereny takie i można obserwować. Na przykład tam, gdzie ja byłam, to były też dużo było tych... rolników miało kozy, ale te kozy były, ja mówię tak, te kozy są tak, chodzą po takim dużym, dużym terenie, te kozy były poogradzane, no, żeby te wilki nie weszły, ale te, mówię jeszcze, Bieszczady mi się kojarzą z filmem Watacha. I w tym filmie byłam nie tyle zakochana, co w tych górach, w tych jaskiniach, w tych przejściach, w tych wąwozach. Jak w tamtym roku spacerowałam, to tak właśnie oglądałam. W tych lasach były takie małe, jakby te jeziorka wyschnięte, a te wąwozy były w tych Bieszczadach też prześliczne. Te terpentyny, co autobusem, samochodem trzeba jeździć. Także trzeba po prostu szybkość zmniejszyć, ale można też i podziwiać to wszystko. No ale jak rozmawiałam z ludźmi, którzy tam mieszkają, Bieszczady jesienią, a w zimie, w zimową porą, to jest całkiem co innego, nie? Także tam też trzeba w zimie się przystosować do mieszkania, bo muszą mieć na pewno łańcuchy na kołach. No ale polecam Bieszczady do zwiedzania w każdej porze roku, a zwłaszcza jesienią.
To prawda.
Pani redaktor mówiła.
Jak pięknie Państwo opowiadają o tych wędrówkach po bieszczadzkich trasach, rzeczywiście to jest coś niesamowitego.
Tak, prześlicznie.
Czuję się tak, jakbym z Państwem nawet dzisiaj ręka w rękę wędrowała.
No, teraz pani redaktor przypomniała i ta pani, to jak siedzę o tym, to mówię, przypominam sobie, jak to w tamtym roku w tych Bieszczadach było.
No, wzruszające historie.
Tak.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. I jeszcze tylko na potwierdzenie słów pani Krystyny, która miała rację jak najbardziej, jeśli chodzi o purchawice, to pan leśniczy, który uwielbia, pan Mateusz Kliszcz z Lasów Chełmskich, rzeczywiście potwierdza, tak?
Purchawice olbrzymie, które uwielbiam. Tak, jak najbardziej. Bardzo smaczny grzyb.
Jeśli państwo nie próbowali, to może państwa zachęcimy. Jak wygląda jesienią purchawica, można zobaczyć na portalu społecznościowym Facebook Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. Tutaj na tym naszym profilu jak najbardziej polecamy. Ta już się nie nadaje do jedzenia, bo jest brązowa i tak jak powiedział pan Mateusz, wypuszcza te wszystkie zarodniki. Nie, nie, ale taką białą, jeśli znajdziemy następnej jesieni, no to może się uda. Dzień dobry, panie Marianie.
Dzień dobry, panie redaktor, słuchaczom dzień dobry. No wrócę na początku chyba tak jakoś zgodnie z tematem audycji, te muchy, komary, bzy i tak dalej. No to rzeczywiście w tym roku chyba ze względu na suszę, szczególnie komary, to nie dokuczyły nam, także są plusy dodatnie i ujemne, jak mówił ktoś tam, więc susza była, lasy i w ogóle myśmy odczuli to bardzo, ale teraz, jak to z przyrodą bywa, październik, wrzesień, październik, natura to odrobiła i mokro, i grzyby były. Same muchy to teraz w kilku miejscach żyją sobie, jeszcze mają się całkiem dobrze, między innymi tutaj w naszych schroniskach i tak dalej. Odnośnie tej purchawicy i znalezionej przez panią i co by było, gdyby się ta purchawica znalazła w redakcji, to na pewno byśmy nie pozwolili, żeby tam panią usunięto z tego, to tak by dobrze nie było, czy tak źle.
Nie, ja to nie o tym, raczej o tym, żeby nie zaśmiecać biurka i redaktorowi Szopińskiemu i redaktor Kowalowej.
Ale to na pewno nie pozwolilibyśmy na to. No, Bieszczady to wiadomo, zawsze chyba były, są i będą, tak jak i inne regiony. No, dzisiaj troszkę mgła to wszystko otuliła, ale to też coś takiego musi być, bo to...
Czyli mówi pan, że mgliście teraz, panie Marianie, na Roztoczu?
Tak. Tak, tak, ale to jest też bardzo piękne, bo drzewa, lasy i krzewinki otulone tą delikatną mgiełką, no to czego nam więcej potrzeba, na szczęście.
Na fotografiach, zresztą także tych, które pan wykonuje, przepięknie to wszystko wygląda. Te takie poziome linie pomiędzy mgłami, a także tymi wszystkimi warstwami lasu, prawda, od tej najniższej aż po najwyższą. No to jest ta jesień wyjątkowa, prawda, w tym roku i taka długa i piękna.
No to bardzo, bardzo wyjątkowa i różne barwy, różne widoki mieliśmy i mamy i temperatury przecież takie, gdzie 1 listopada był taki, że śnieżny puch otulał i groby i całą ziemię. A teraz no, rozkoszujemy się innymi.
To prawda. Dzisiaj podobno też mają być jakieś rekordowe temperatury, jeśli chodzi o te plusy właśnie dodatnie, w nawiązaniu do tego, o czym pan mówił, że całkiem sporo i cieplutko. To prawda. Rano, kiedy tak, no, wczesnym rankiem, bladym świtem, kiedy przybiegam tutaj do redakcji, jest tak, że można nawet kurtkę rozpiąć, bo naprawdę jest ciągle jeszcze cieplutko.
Ale dzisiaj w nocy i nad ranem było 7 stopni przynajmniej na naszym termometrze, więc to jest taka chłodniejsza noc letnia czasami, bo jak nawet jakieś przysłowie mówi, że od Anki zimne noce i poranki, chyba tak to
tak
było.
Tak jest.
No. I trzeba było kożuszek, coś tam włożyć, żeby...
Ale przecież świętowaliśmy wczoraj Marcina i też jest takie bardzo charakterystyczne przysłowie związane właśnie z Marcinem i pogodą. Kojarzy pan?
Nie, nie, ciekawy jestem, albo w tej chwili nie kojarzę.
Dobrze, to może ktoś z radiosłuchaczy pamięta, jak to jest ze świętym Marcinem i pogodą. Niech to będzie pytanie do Państwa. Proszę się po prostu zastanowić, bo czasami się sprawdzają, prawda, te prognozy.
Nie, no bardzo, bardzo często te przysłowia, zresztą to jest mądrość ludowa, życiowa, zauważona przez wiele osób. I to
jest prawda.
Potwierdzone przez przyrodę życie.
Dobrze, to proszę teraz przewartować, jeśli tylko jeszcze Państwo mają gdzieś jakieś kalendarze pogodowe. Jak jest ze świętym Marcinem i oczywiście pogodą? 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Leśne wędrowanie.
11 listopada to poza oczywiście przede wszystkim Narodowym Świętem Niepodległości, również dzień wspomnienia świętego Marcina, kojarzony w niektórych regionach naszego kraju między innymi z tradycją przyrządzania gęsi, wypiekania tradycyjnych rogali marcińskich, ale także przepowiadania pogody. Dzień dobry Pani Zosiu. Halo, halo. Czy jest Pani razem?
Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie. Jaka pogoda w Białej?
W Białej Podlaskiej pochmurno, tak zamglone leciutko, ale ponoć ma nie padać dzisiaj, także no dość ciepło, jak na tą porę roku.
A jak było wczoraj?
Nawet jeszcze grzyby rosną. Przedwczoraj widziałam pani, miała na bazarku takie prawdziwki piękne i krośniane.
No proszę. No. Czyli jeszcze takie spóźnione grzybobranie też można właśnie w lesie spędzić. A pani Zosiu, jak było wczoraj i jakie to ma znaczenie w tych przepowiedniach pogodowych związanych ze świętym Marcinem? Jakie zna pani pożekadła?
No to wiecie, przysłowie pamiętam. Na świętego Marcina, skąd wiatr, stąd zima.
O, i wiało wczoraj?
No, nie bardzo. Nie, raczej było spokojnie.
Otóż to, bo...
Zamglony, bez deszczu, ale wiatru takiego wielkiego nie było, także w tej chwili nie mogę powiedzieć, skąd będzie ta zima.
Bo tak naprawdę jaki dzień na świętego Marcina, taka będzie cała zima. Czyli święty Marcin nam pokazuje, jakaż ta zima mogłaby być. Chmurny Marcin chętnie przyprowadza łagodną zimę, mrozy straszne zgładza. Jeśli mglisto na Marcina, będzie lekka zima. Były mgły?
No to pewnie będzie lekka.
Tak, zobaczymy, jak bardzo nam się to wszystko sprawdzi i co o tym na przykład mówią zwierzęta, jeśli chodzi o ich przygotowanie do hibernacji. Zwykle w dzień świętego Marcina śnieg pruszyć zaczyna. Jeszcze nie zaczęło. Nawet wczoraj podczas uroczystości wiele osób bez czapek i bez rękawiczek mogło tak naprawdę wyśpiewywać pieśni. Jeśli śnieg spadnie na świętego Marcina, to będzie wielka zima. Więc może tej wielkiej nie będzie, ale zobaczymy, jak to będzie tak naprawdę, prawda?
Zobaczymy.
Wszystkiego dobrego Pani Zosiu. Dziękuję bardzo.
Tak? To jeszcze mogę.
Proszę.
U nas w naszym regionie takie grzybki zbieramy i właśnie teraz one rosną. Tak nazywają się pomrozki albo grudnie, albo wodnicha.
Proszę.
Także pan leśniczy może też coś na ten temat będzie wiedzieć.
One są pomrozki takie... albo grudnie. Z grudniów to znam grudnik, tak? Taki kwiat, nie, grudzień, tak? Który tak naprawdę pięknie kwitnie i w tym roku, tak jak widzę także na zdjęciach od państwa, od słuchaczy, jakieś szaleństwo. Bo jest chyba tak ciepło, że bardzo obficie kwitną te grudniki.
A to właśnie grzybki się tak nazywają. Pomrożki, wodnicha albo grudnik.
Wodnicha dlatego, że jakieś takie wodniste są? Jak to jest?
Proszę?
Wodnicha, bo troszkę wodniste? Z czym to jest związane?
Nie mam pojęcia, ale tak nazywają tutaj.
Dobrze, to dopytamy też.
Niby opieńki mają pod spodem tak blaszkowate oczywiście. Mhm. Pod spodem mają taki leciutko seledynkowy kolorek, a z wierzchu mają takie brązowe czapeczki.
Będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać jak najbardziej.
Będzie coś wiedzieć na ten temat.
udamy się w Lasy Bialskie, teren Nadleśnictwa Biała Podlaska i zapytamy od razu tamtejszych leśniczych, czyli z tego terenu, z którego pani do nas telefonuje i spróbujemy jak najbardziej rzetelnie to wszystko na antenie pani Zosiu przedstawić po to, żeby też oczywiście było bezpiecznie w czasie tego grzybobrania i żeby nie pomylić tego grzyba z jego bratem, bliźniakiem, ale niejadalnym, trującym. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my też mówimy tak na razie do usłyszenia, bo tuż po godzinie 8 spotkamy się w naszej drugiej części, a zajmiemy się taką konkretną pracą w lesie.